Hej, witajcie na napisach końcowych. Porozmawiamy sobie dzisiaj o Guardians of the Galaxy Christmas Special. Małym tworze Jamesa Gunna, który pojawił się na Disney Plus i na który czekaliśmy od tego, kiedy dowiedzieliśmy, że konceptem będzie porwanie Kevina Bacona i przywiezienie go Peterowi Quillowi na święta. Powiem tak. Po pierwsze, Marvel już zalega z musicalem. Po tylu filmach, ile zrobili, uważam, że fakt, że nie było horroru jako takiego, gdzie w Doktorze Strange'u zahaczali o te tematy, ale wiesz, czy Werewolf by Night zrobili w tym specialu taki, wiesz, klasyk, to nie, że horror, ale odniesienie tych horrorów. Ale w drugą stronę, że nie było musicalu do tej pory, to jest aż dziwne. Powiem, może oglądacie ten materiał później, ale mamy mieć rozmowę w chwili, kiedy nagrywamy z Tomaszem Żaglewskim o stylu w Marvelu. I to się jak najbardziej kwalifikuje, bo Gunn ma swój styl. I ten, nawet special, ten krótki metraż ma swój styl, czego nie można powiedzieć o większości filmów, na przykład czwartej fazy Marvela. Filmów, tworów, serialu, wszystkiego, co tam wpadło.
Wszystkiego, co jest związane, kurczę. Ten special jest najlepszą rzeczą w czwartej fazy, na luzie.
Obok Werewolf by Night, nie?
Ale obok jest w inny sposób, bo...
Ale to śmieszne, że to są speciale. Że właśnie te małe rzeczy, które nikogo nie obchodzą.
O tym pogadamy w tamtym materiale, bo to jest coś, co jest dobrym odbiciem się od tego marazmu głównego MCU, żeby coś robić.
Jedyna rzecz, która miała naprawdę super wyraźny styl, to były dwa pierwsze odcinki WandaVision, gdzie poszli full z sitcom, nie? Bez najmniejszych tutaj, bez hamulców, to były 100% sitcomy. Było potem jak było, ale...
A szczególnie, że wiesz, że w tych Strażnikach ten styl i tak nie jest najistotniejszy, bo ten special wygląda mocno telewizyjnie, ale to jest wykorzystane przez Gunna w taki sposób, jaki powinno być, bo to jest telewizyjny special, on ma tak wyglądać. Ale wygląda ładnie, przez to jak to jest wykorzystane, tak. Jak on ogrywa te rzeczy i te ograniczenia, które ma to i budżetowo, i wiesz, w lokacjach, we wszystkim, tak. Nie? I robi to w piękny sposób.
W ogóle dowiadujemy się tutaj ciekawych rzeczy, na przykład, że Guardiansi kupili Nowhere po tym, jak je Thanos zdewastował od kolekcjonera i to je odkupili. Mają swoją bazę w Nowhere i ja myślę, i perfekcyjnie się składa, że w tej filmie pojawia się Cosmo wreszcie. Jak w pełni... Pewnie już jako postać, a nie easter egg, który gdzieś tam siedział, gdzieś tam się pojawił,
tak,
nie?
Tak. I ważne, że poznajemy nowy statek strażników po zniszczeniu Milano, który był nazwany po Alicji Milano. Tak. Mojej aktorce, tak jak Kevina, Chrisa Pratta i Petera Quilla z dzieciństwa Wielkiej Gwieździe, której był zakochany, tak jak ja swego czasu. Teraz dostajemy inną gwiazdę, której też ja byłem zakochany i jestem do dzisiaj zakochany, i Peter Quill tak samo, czyli Davida Bowiego, bo nowy statek nazywa się Bowie. To jest bardzo ważne.
Bowie był już w komiksach też wcześniej, nie?
Tak, ale to jest oficjalnie w tych, nie?
Tak.
Bo Milano też było w komiksach.
Wcześniej. Milano było chyba najpierw w filmie, potem w komiksie.
Najpierw w filmie, później przeszło do komiksów.
A Bowie był wcześniej już w komiksach.
Tak, ale to ukradli od Gunna z komiksach, że nazywali po znanych ludziach, nie?
Tak czy inaczej, ten special opiera się na dwóch postaciach, które były najbardziej zaniedbanymi postaciami w historii Strażników, czyli Drax i Mantis. Ja narzekałem bardzo w drugich Strażnikach, że jak bardzo lubię ten film i wątek Yondu i Rocketa. Po prostu cudo. Tak, Drax był nieśmiesznym dowcipem i Mantis nie miała nic do roboty i niestety w Infinity War jestem niewidzialny i tak dalej. Niestety.
Wiesz, to nie było jeszcze tak, że... To był dobry motyw wyjściowy, tylko Drax nigdy nie wyszedł poza to, nie? I te wszystkie rzeczy, które mogłyby go rozwijać charakterologicznie, tak jak jego walka z Thanosem, bo to była jego misja, to było zupełnie niewykorzystane, nie?
I mogliśmy zarzucać to braciom Russo, nie? Że to oni zrobili, a nie Gunn. Ale niestety, i to zacznę od wad tego speciala, ten special pokazuje, że Gunn ma taki sam pomysł na Draxa. Może w ostatniej, trzeciej części jego Strażników mnie zaskoczy i Drax nagle stanie się pełnoprawną, pełnokrwistą postacią. Niestety mój największy zarzut do tego małego speciala jest taki, że o tyle co poświęca najwięcej miejsca tym dwóm zaniedbanym postaciom i to byłoby świetne miejsce na to, żeby dać im faktycznie motyw z krwi i kości, to Drax od początku do końca tego specialu jest nieśmieszny.
On jest najlepszym specialu, jak nic nie mówi. Jak na końcu kogoś tam przytuli na przykład, tak. Czy gdzieś tam z boku postoi, uśmiechnie się, to widzi, że ten, o, to jest ten poczciwy olbrzym, nie? Który ma tam jakąś miłość w sercu, potrafi coś więcej pokazać. Ale gdy on jest na pierwszym planie, Drax nie działa na pierwszym planie zupełnie. I to wiesz, to nawet nie jest w 100% wina Gana, tylko też Dave Bautista to... Ja nie jestem fanem Dave'a Bautisty jako aktora.
Nie jest najlepszym aktorem ever.
Te rzeczy są powtarzane cały czas. Nie? On cały czas zachowuje się tak samo.
O tych orzechach, o tych wszystkich rzeczach. Jakby nic, co robi Drax z tym serii, w tym nie jest zabawne niestety. Ale to Drax. Bo Mantis. Mantis w przeciwieństwie do Draxa wreszcie jest postacią. Mantis wreszcie jest główną bohaterką tego speciala. Super, że Gunn poświęcił Mantis tyle czasu i Mantis absolutnie błyszczy w tym specialu. I Mantis jest serduchem, widzisz jej rozterki, widzisz jej radość, widzisz jej zdeterminowanie, widzisz jej po kolei różne rzeczy, to zagubienie, ale jednocześnie to dobroduszność w tym wszystkim. I tak jak mówię, 50-50, tak? Draxa nie udało się tutaj nic ciekawego niestety o nim powiedzieć i nic do niego dobudować, ale Mantis tak, więc to jest cały czas jeden więcej strażnik, który stał się postacią, który był do tej pory zaniedbany.
Nawet dwóch, bo jeszcze Kraglin zostaje...
Ale Kraglin zawsze był Kraglin już był zajebisty w dwójce.
Tak, ale wiesz co, tu mi się podobało, że Kraglin ma tą najbardziej wholesome scenę z Kevinem Baconem.
Wiadomo.
Ale to było takie bardzo w stylu Gunna, nie? Że tam wszyscy mają relacje z Kevinem Baconem. Ona nie jest rozwinięta, wiadomo, bo to jest special i tam on ma być na chwilę jako ten popychający bohaterów gdzieś tam, wiesz, do przodu, jego sama obecność, nie? Ale ma tą scenę z Kraglinem, gdzie i Kevina Bacona problem zostaje w pewien sposób rozwiązany i te jego rozterki ziemskie i Kraglin się okazuje tym gościem, który rozumie,
Kraglin miał swoją scenę w dwójce, kiedy był jedynym lojalnym dla Yondu żołnierzem.
Tak, ale wiesz, to już jest super, jak właśnie ma to przemyślane Gunn i ile ma serca tych bohaterów, bo też Kraglin wyjściowo w tej pierwszej animacji jest tym, który z Peterem się jara na te święta i że jest takie coś, nie? Co się nazywa święta?
Motyw z całą historią, że Yondu wpada jak Grinch i jest gościem, który Yondu zrujnował święta. Nie? I cała historia wyjściowa jest od tego, że Yondu jest Grinchem, który zrujnował święta.
To jest też... W ogóle, że ta animacja jeszcze w stylu tego Ralpha Bakshiego, tak, Władcę Pieścieli, tę klasyczną.
Musisz wracać do tych najstarszych lat. I cały ten pomysł wyjściowy o tym, no tak, to Drax myśli o tym, żeby zdobyć Kevina Bacona. Nie, jakoś strasznie nie bawił mnie ten początek, jak oni chodzą w Hollywood. Muszę powiedzieć, że jakoś szczególnie nie byłem tam super zachwycony ale to nie było coś, co mi się jakoś wyjątkowo spodobało. Z tych pierwszych rzeczy, aczkolwiek zacznijmy może od samego wstępu. Pomijając animację, bo nie powiedziałem, czyli właśnie kawałek muzyczny. Po pierwsze, ta piosenka wyryła mi się w głowie i cały czas sobie nucę I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. Kocham to, że Gunn do tej pory jako absolutny fan muzyki dalej wprowadza napisy początkowe i start piosenką. Tu jeszcze wykonaną bezpośrednio w filmie, ale u niego jakby muzyka zawsze była ważna i była częścią akcji, no bo Peter odpalał muzykę, nie? Jak wygląda przecież z początek pierwszych Strażników. Jeden z najlepszych scen w historii MCU. Czyli Come Get Your Love. To jest jedna z najlepszych scen w ogóle, jakie istnieją w MCU. Ale jak było w dwójce. Mr. Sunshine. Też cała historia, która jest zrobiona przecież z perspektywy Baby Groota, który tańczy przy Mr. Sunshine i strażnicy w tle, którzy napierdalają tego jakiegoś międzywymiarowego pasożyta. Jakby u niego ta muzyka zawsze jest super kluczowa i ona zawsze przedstawia ci wyjściowy motyw. I tutaj znowu moment, w którym masz zespół w Nowhere, który śpiewa o kosmicznym pojęciu. W ogóle tekst tej piosenki jest cudowny.
Ale wiesz, to
Mikołaju ze miotaczem ognia, który więzi
Elfy. To było stuprocentowe nawiązanie do Weird Ala Jankowicza. To było totalnie, wiesz, Christmas Time Ground Zero, Santa Goes Crazy, to są te świąteczne piosenki Weird Ala, które zaczynają się jak świąteczne, a później zaczynają się dziać pojebane rzeczy w środku, nie? Że co tam odpieprza Mikołaj i to tak. idzie dalej i też fajnie, że się włącza w to Peter, bo to Peter, jest muzykalowe który... bardzo.
Tak. No tak, właśnie tak, o to chodzi. Tak. I ja w tej scenie właśnie przez to, jak Peter się wtrąca, mówię, czemu MCU jeszcze nie ma musicalu? No. Jakby czemu tam jeszcze nie, nikt nie zrobił
musicalu?
Ja to
powtarzam od pierwszej fazy, przy każdej okazji.
Czemu? To jest, idealnie się nadaje pod musical, come on. Jakby, wow. Ja wiem,
no, ale wiesz co, ale później przechodząc do tego, co jest dalej, to ten film się zaczyna tak naprawdę od momentu, kiedy oni są już przy domu Kevina Bacona.
Tak.
Bo właśnie ten też tak jak mówisz, ta rzecz, że oni tam idą sobie po ziemi i trafiają na ten konwent, to były takie rzeczy przestrzelone, były trochę okej, okay, ale nie wiem, do czego to prowadziło, nie?
Znaczy, w tych scenach dalej Mantis jest super, jak siedzi i mówi, nawet jak pani, 40 dolców, daj mi to za darmo. I daj mi wszystkie swoje pieniądze. Nie, to mnie rozbawiło.
Wiesz co, te sceny picia w klubie, które są też zmontowane, jak jakiś film Tromy, gdzie mamy te wiesz, przyspieszenie czasu dziwne.
Tylko, że to do niczego nie prowadzi.
Nie prowadzi, tak, o tym mówię. Ten film, ta akcja się zaczyna od momentu, kiedy trafiają pod dom Kevina Bacona.
Tak.
I wtedy jest mięso.
I znowu, motyw... To jest jak dużo lepiej jest to prowadzone... W ogóle Mantis, która skacze jak ten obcy, jakiś ksenomorf
tak,
po ścianach.
Tak, o to chciałem powiedzieć, bo to jest naprawdę zajebisty moment horrorowy, jak oni trafiają tak. do Kevina Bacona i zamienia się w to, od czego zaczynał Kevin Bacon, zaczyna się slasher, tak. mamy morderców, którzy próbują go gonić, mamy tą Mantis, która tam się odbija od wszystkiego.
Jak alien totalnie.
Tak gęsty klimat, jak trafiają w ogóle na tych policjantów i zaczynają ich tam roznosić i wiesz, robią bajzer.
Drak, którego łaskoczą kule, to było całkiem no, spoko. Ale znowu z dwóch rzeczy.
Ale wiesz, ale ten też Drax był dokładnie jak Jason Voorhees, nie? To tak. też nawiązanie do Kevina Bacona.
Ale z dwóch rzeczy, na przykład Drax, który chce Krasnala.
I moment, to, w którym... to było, wiesz co, nie, to mnie bawiło, jakby ten moment, że on chce wrócić i ona pyta, co jest dla ciebie ważniejsze, Peter czy ten Krasnal? Ten Krasnal.
Ale jednocześnie Mantis, która chce biednym policjantom oddać tą laskę.
To jest dla niej bardzo dużo znaczy, to pokazuje jak jej postać się zmienia.
Tak,
nie?
To jest właśnie super, bo to jest komiczna scena, ale trzeba zrozumieć, że to było coś, co Mantis chciała.
Tak, bardzo chciała i poświęciła to, żeby dla szczęścia Petera, bo tak. Peter chce Kevina Bacona, nie?
Tak, ale poza tym, jeśli mówi, jesteśmy kwita.
W ogóle ten dialog z tymi policjantami, którzy, tak, okej.
Okay. No, chyba w porządku. W ogóle Mantis uwielbiam, że w tym ona ma te takie momenty, kiedy ma... Bo ona była zawsze taka sympatyczna, niewinna i w ogóle, a tutaj jak potrafi opierdolić Draxa równo, jak cały czas...
Tak, żeby skończył z tymi orzeszkami, to było tak, wiesz, oczyszczające. Tak, ja mówię, tak,
sam chciałem to powiedzieć, nie? Mantis nie jest tym drugim Draxem, odbiciem Draxa. Mantis potrafi go do pionu ustawić.
Tak, to jest w ogóle też fajne, że tutaj w końcu Gunn pokazuje, że ona... myśli o rzeczach, o tym, co się może, wiesz, z nią dziać dalej, nie o swojej przyszłości.
No bo w ogóle ten motyw wyjściowy z Mantis, nie? Że ona chce pomóc Peterowi, bo się czuje źle z tym, że jest jego siostrą ze strony ego i wiadomo jak...
Tak, ona też się boi, jak on do tego
podejdzie. Jak on do tego podejdzie, bo ego nie ma, on nie ma żadnych dobrych wspomnień z ego i tak dalej. I ona boi się, że wiemy, że jakby, wiemy jak to się skończy, ale Mantis nie spędzała czasu z ludźmi, więc ona jakby martwi się o innych. Mówię, tutaj, jeszcze jedna rzecz w tej scenie z policjantami, coś, czego nigdy nie pokazali, co jest znowu dla fanów komiksów bardzo ważne, jeżeli ktoś lubi Mantis komiksową, nigdy nie widzieliśmy jej umiejętności walki, ona gdzieś tam wskoczyła na Thanosa i to było wszystko, co robiła i robiła Sleep i tak dalej. Mantis w komiksach jest jedną z absolutnie najlepszych wojowniczek, wręcz mistrzynią sztuk walk w galaktyce. I tutaj masz pół sekundy, jak ona między policjantami skacze. Drax jest tam kuloodporny, ale Mantis nie, ale nie musi być. I masz to pół sekundy akcji, kiedy widzisz, że Mantis potrafi kopać dupę, jeżeli by chciała. Więc to jest znowu mikromontaż, ale tak, rozwija
postać. Ale wiesz, to jest fajne, bo ta scena to tak jak mówiliśmy wcześniej, że ona jest bardzo horrorowa i to też jest dokładnie ta... Bo ja na przykład myślę, o kurde, bohaterowie będą się napierdalać z policjantami, ale później myślę, ej, no przecież to jest dokładnie kontynuacja tego klimatu horrorowego, nie? Że mamy to spotkanie, że kosmici przylecieli na Ziemię i zawsze muszą spotkać pierwsze co? Policję, która przegrywa z nimi, bo ich tak roznoszą, nie? I to jest dokładnie to samo, tylko w tym ujęciu komediowym, nie? Że właśnie od reakcji kule mnie tutaj, wiesz, o...
Podoba mi się motyw, kiedy lecą już z Baconem i to jest ten dowcip w tym momencie nie jest śmieszny, ale staje się śmieszny. Czyli motyw, w którym oni reagują na to, że on jest aktorem. I kiedy oni mówią, że on jest aktorem i że ogólnie aktorzy chuje i w ogóle gówno i o, nienawidzimy cię i tak dalej, to nie jest jeszcze super śmieszne. Co powoduje, że to jest śmieszne, to moment, w którym Nebula pod sam koniec mówi, no jednak nie wszyscy aktorzy są zjebani. Że coś takiego. To jest moment, w którym to... Bo to powoduje, że daje ci kontekst, w którym myślisz, że wszyscy w galaktyce myślą, że aktorzy są chujowi.
No. To po pierwsze, i po drugie, wiesz, że oni o tym gadają jako drużyna.
Tak, tak.
Bo to nie wyszło tak z, tak, wiesz, z Nebuli po prostu, tylko tak, wiesz, że...
I znowu, no, tak ja uwielbiam Nebulę. Jakby właśnie co najlepszego zrobili Guardians 2 i tu nawet lepiej Endgame, przynajmniej mówiąc. To rozwinięcie postaci Nebuli, nie?
No.
Bo...
I też, i wiesz, i tutaj widzisz, ile Gunn ma miłości tych postaci. Nawet ta mała scena, kiedy Nebula przynosi Rocketowi ramię Buckiego stare.
Nie stare! To nowe ramię znaczy, Buckiego! Ja się przyjrzałem! Ja myślę, a
ma
stare!
Żółte, ma te żółte?
Tak,
ma
to te było żółte, te z Vibranium! Ona mu najebała nowe ramię! Ja tak patrzę, tak, ja tak patrzę, a pewnie stare! Ale potem się przyglądam. Ty, nie, to nowe.
No tak, ja się też właśnie przyglądałem i tak mówię, nie widziałem tych żółtych, bo ja pamiętam, tak, że to było wakandyjsko, no już czarne z takimi żółtymi.
Tak, to te, okay, to te. I to jest, właśnie ja na początku myślałem, no to normalnie przyniosła mu stare. Nie, ona przyniosła obecne. Ja tak, okay, Buck się obudził chyba bez ramienia.
Kurwa, ale to jest Vibranium, to jest jeszcze zabawniejsze.
Tak,
to jest wiele warte.
To mnie właśnie dużo bardziej rozbawiło, bo na początku mówię, a no pewnie stare znaleźli i tak dalej. Potem się przyglądałem, czekaj, on nie miał tej gwiazdy, nie miał to żółte paski. I tak patrzę, właśnie, czekaj, nie, to te nowe, to jest dużo zabawniejsze.
Okej, muszę przyjrzeć jeszcze bardziej, bo...
Tak, ale też jak oni przelatują i skoro jesteśmy przy Nebuli, to też moment, w którym oni po kolei odpalają te rzeczy i ta Nebula taka... I gdzie tą dźwignię przestawia? To tam, żeby po kolei te atrakcje Peterowi odpalać. I ona tam ten śnieg sztuczny. Ale wiesz, że to zrobi. Wiesz, że to zrobi, bo Nebula jest częścią rodziny i ona kocha to, że jest częścią tej rodziny. Tak, Nebula jest... Dalej to jest najlepsze, jaką rozwinęły. I tu mówię, tutaj akurat bracia Russo dużo zrobili, bo w Endgame trzeba przyznać, że Nebula była jedną z lepszych postaci.
Tak.
Więc... Mamy też właśnie, mówię, i ten motyw z aktorzy chujowi jest śmieszny, dzięki Nebuli. Uwielbiam tą scenę, kiedy Peter Quill siedzi sam i ten, trzeba powiedzmy, bo nie mówiliśmy o grucie, ten super napakowany grut, który rośnie wszerza teraz, a nie wzwyż nagle ma tą fazę.
Kurde, wygląda jak 15-letni The Rock, bo The Rock tak wygląda, jak miał 15 lat i to jest niesamowite.
Ale ten motyw, jak wiesz, grut wcale nie jest podejrzany. Jak pod oknem, jak spierdala. W ogóle to, że Groot jest jedynym typem, który tańczy na koncercie na początku, na tej piosence.
Ja uwielbiam ten moment, jak Groot mówi, że to nie jego wina, a Peter mówi, ale ty przytechałeś.
Ty przytechałeś chłopa.
Trumnę z Kevinem Baconem, ten prezent.
I masz motyw, ale w ogóle uwielbiam ten moment, kiedy Peter wychodzi i po kolei te wszystkie rzeczy Mantis z tyłu tym nawiguje i to odpala.
Tak, i on się cieszy, nie?
On się cieszy, ale to jest też... wiedział Gunn, że to jest ważne, żeby to nie była tylko Mantis i Drax, tylko właśnie po kolei każdy strażnik odpala jakiś element, nie? Zaczynając od Groota, który go tam przyciąga, masz właśnie Nebulę, masz tego Rocketa ze światłem, który nakierowuje, to musi być od całej ekipy. Jakby wiadomo, całe Nowhere się schodzi, ale tam Kraglin i tak dalej, wiesz, że to jest bardzo ważne, żeby to był prezent od wszystkich. Tak jak mówi zresztą Mantis w tym momencie. Więc to jest awesome. Ale ten Kevin Bacon, który jest na początku owładnięty, a potem oczywiście panikuje i ten... To ja uwielbiam to, jak ktoś przechodzi od wow, magia świąt, śnieg leci, jest pięknie i nagle chłopa, wy ludźmi handlujecie!
No to najlepsze, wiecie, jak to się nazywa?
To jest human trafficking! To jest takie, what the...
Tak, ale wiesz, to jest też piękne, że oni go później gonią i nie mamy jakiejś tam, wiesz, komediowej sceny pościgu za Kevinem Baconem na
Jest jedna komediowa scena, jak złapie go i słyszysz głosne bully Bacon!
A nie, no tak, 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 ale wiesz, że nie muszę tego pokazywać, bo mamy to przejście do tego, że Kevin Bacon już jest cool z tym.
Już jest cieni okay, na statku, już leci, no i ta scena z Kraglinem, tak jakby... I tutaj jest coś, co sobie przypomniałem, co było jakby super kluczowe. I to jest najlepsza scena w całym według mnie specialu. Rozmowa z Kraglinem. Dlaczego? Bo Kevin Bacon dowiaduje się, że gość, który oglądał Footloose, uratował wszechświat. No, w tym momencie może nie wszechświat, ale przynajmniej cały Zandar tańcem. Bo inspirował się jego postacią. I to jest, że ty uratowałeś całe miasto, a potem on uratował galaktykę, nie? I to jest takie... Iż kurde, faktycznie jakby...
Tak, i widzisz, Kevin Bacon ma takie...
I widzisz ten motyw właśnie, że no właśnie, Kevin Bacon tego słucha i oczywiście jest ta najbardziej wholesome scena, jak mają zasięg z jakiegoś powodu. Jest telefon i... Kochanie, trochę się spóźnię.
A to jest w ogóle też fajne, że jak oni właśnie... Jest niby tam beka z tych aktorów, ale mamy to przełamanie tym, jak Kevin Bacon mówi, że ej, przecież aktorstwo to jest naprawdę
tak, może
fajny
być,
zawód, nie? Ja mam z tego kupę radochy, nie? I no, to jest takie...
No i...
Wiesz, to nie jest takie jak ten żart z She-Hulk, gdzie tutaj ci od CGI muszą iść do następnego
nie,
projektu.
Nie, jakby w żadnym
nie, ale tutaj jest takie, wiesz, jest żart z aktorów, ale mamy właśnie to przełamanie, nie, że ej, aktorzy są spoko, nie?
I masz moment, w którym nie, jakby aktorzy żartują z aktorów, nie? Masz moment, w którym... I cała oczywiście na końcu piosenka Kevina Bacona z zespołem.
Tak, i ona, że w ogóle ona jest klamrą tego wszystkiego, nie? I ona jest też tym motywem, który tam cały czas jest w tle, że całe, wszystkie te relacje, które są w finale, w tych ostatnich momentach, są
ale to jest
do taktu Kevina Bacona.
Kevin Bacon idzie im wyjaśnić święta. Tak, Kevin Bacon wyjaśnia w kosmosie święta. To jest...
No nie...
To jest super... jakby cała klamra polega na tym, że oni śpiewali źle o świętach i musiał przyjść Kevin Bacon i zaśpiewać dobrze o świętach.
Tak, tak. Wiesz, to jest niesamowite, bo to jest mała rzecz, zrobiona za małą kasę, o tak, z potrzeby serca, bo wiesz, że Gunn chciał to zrobić, wiesz, że jemu brakowało tych, wiesz, że on kocha Holiday Special Star Warsowe. Tak. I to jest dokładnie pod to zrobione, nie? To ma być prosta historia o ludziach, którzy się kochają, którzy
tak,
chcą
absolutnie
dla siebie zrobić jak najwięcej,
Jezu,
nie?
Ja muszę powiedzieć, że ja jestem, mnie zawsze to rozczula, no wiadomo, moment, w którym Peter mówi, że najlepszy prezent, jaki mógł dostać, to święta. To jest coś, to mnie zawsze rozczula. To mnie nie może nie rozczulać, po prostu to
wiesz,
musi.
To jest serowe, ale w taki sposób, jaki potrzebujesz w tym momencie. To jest coś, co mnie przywróciło właśnie tych pierwszych faz Marvela, tych najlepszych momentów, gdzie naprawdę były te fabuły skupione na postaciach i robili je ludzie, którzy kochają te postacie i chcieli o nich najfajniej je przedstawić. Wiesz, tutaj nie
ale
ma,
to jest
nie
też idealny pomysł z tą Mantis, która jest jego siostrą, bo Peter Quill stracił ukochaną, ale stracił jeszcze ojca. I teraz się dowiaduje, że Mantis jest jego siostrą. Jakby jasne, jakby Guardiansi byli zawsze jego rodziną. Ale dowiaduje się, że ma dodatkowe powiązania z Mantis. Mantis wie, jaki był chujowy Ego. Co tym idzie, mają jeszcze ślejszą relację dzięki temu.
Tak, ale też wiesz, Peter traktował Ego jako coś, co wiesz, tylko to źródło cierpi.
Tak.
Bo jego matka, wszystkie te planety, je wszyscy ginęli.
A teraz dał mu coś
pierwszą dobrą rzeczą. Tak, tak, to jest pierwsza dobra rzecz, która wyszła z Ego, nie? Że to tak też wpływa na te jego wspomnienie o Ego. I to jest rzecz, której się bała Mantis, że Ego jest wszystkim, co złe dla Petera, że zniszczył jego życie i że ona będzie częścią tego zła, które się wiąże z Ego, a to jest zupełne przeciwieństwo, bo Peter tego potrzebował.
Absolutnie.
To jest takie
to jest super
postać
wholesome
przez
scena.
Gana, wiesz, w takiej prostej fabule. I mówię, tutaj nie ma potrzeby zupełnie żadnych intertekstualnych gierek, metagierek, komentowania rzeczy, wiesz, puszczania oka do widza, czegoś takiego. To jest najprostsza świąteczna historia, po której masz się poczuć dobrze.
Tak, ale do czego są świąteczne historie właśnie?
Tak, tak, ona się kończy i chcesz, wiesz, zadzwonić do babci, nie? Bo dawno nie dzwoniłeś. Tak. Chcesz przytulić, wiesz, brata, siostrę, nie, kogoś ukochanego, chcesz do mamy zadzwonić, nie powiedzieć, że o spoko, wszystko u mnie dobrze. Takie coś jest potrzebne, kurczę. James Gunn to tak rozumie i ja tak zazdroszczę w tym momencie DC, że będą mieli tego Gunna, który jest przede wszystkim nastawiony na postacie, żeby kochał.
Czy Gunn będzie reżyserem, czy będzie tylko nadzorował, ale dajcie mi już tego Supermana.
Tak,
dajcie mi już tego Supermana. To będzie, wreszcie wiem, że dostanę Supermana.
Tak, ja będę go kochał, bo za co kochamy tę, wiesz, pierwszą, drugą fazę? Bo byłeś, kochałeś te postacie, chciałeś więcej ich widzieć, co one będą przeżywać, jak się zwijają, wiesz, cała historia Thora, jak się zmieniał, nie? Cała historia Kappa, co przeżywał, nie? To były... Iron Man, nie to było wszystko, co cię trzymało. Teraz dostajemy te postacie, które są tak rozrzucone, nie wiem, o co im chodzi.
Ale mało tego, bo to są postacie, które przez to, jak jest ich nawalony na raz, to mówimy często. Mówię, pojawia się ten Moon Knight i no gdzieś tam kiedyś będzie. Mhm. Może. Nie?
Tak, super zagrany. Oscar Isaac znakomity.
Ale wiesz, ale
gdzie to... jest na niego miejsce?
Ale ani jego wątek nie miał super podsumowania, a jednocześnie nie wiesz, gdzie będzie dalej. Nie, na przykład Shang-Chi, no postać kończy w fajnym miejscu, ale co dalej? Jakby...
Tak, cholernie sympatyczny bohater. Kiedy go zobaczę znowu, nie? Co on będzie przeżywał?
A wiesz, a Straszników już znamy. I ja nie mówię, że musimy wracać do tego, co znamy, ale właśnie tak jak mówisz, zaletą pierwszych faz było to, że było mniej projektów pomiędzy jednym pojawieniem się postaci, a drugim, przez co mogliśmy dużo bardziej się z nimi zżyć. Więc przez to, że wracamy do Strażników, to jakby czujemy trochę jak w ciepłe stare kapcie wejście, nie? Jakby tak, w ten tak. moment, który no, okej, lubimy, po prostu kochamy te postacie.
Tak, przecież dostaliśmy, wiesz, Strażników jedynkę, to dosyć szybko dostaliśmy dwójkę, dostaliśmy zaraz Infinity War, dostaliśmy
Endgame, gdzie byli ważni bardzo.
Oni mieli swoje miejsce, byli istotni, tam oni się rozwijali, znowu, wiesz, byli postaciami, poznawali nowe postacie, tak. Powstawały nowe relacje między tymi postaciami, które znaliśmy i to się coraz bardziej umacniało, nie? Mhm. Teraz no, mam tego Shang-Chi'ego, którego chciałbym zobaczyć więcej,
tak,
nie?
Ja nie miałbym nic przeciwko, bardzo sympatyczna postać.
Powinien być znowu jakiś projekt, gdzie naprawdę oni się mogą w jakiś sposób spotkać, coś razem zrobić.
Mówiliśmy, problem czwartej fazy był taki, że ona była rozdziubdziana i podsumowywało ją Wakanda Forever i chwilę wcześniej Thor Love and Thunder, bo wiem, że zaraz ktoś powie o Ant-Manie, więc powiem o dwóch ostatnich filmach. Gdzie jakby nie było miejsca na to, nie? A jakby zawsze było to takie coś w Marvelu, gdzie te postacie mogły się w miarę... Finał fazy mógł w jakiś sposób często, przynajmniej, no nie wszystkie,
tak,
ale przynajmniej część postaci.
Być z nimi, nie? Tak.
A tutaj dostajesz tego masa i to, że możemy znowu chwilę z nimi pobyć, jest fantastyczne w tym takim wholesome, świątecznym trybie, gdzie wszystko jest okej, wszystko jest fajnie, wszystko się dobrze kończy i super. I to jest coś, czego potrzebuję. Tak jak mówię, chciałbym, żeby Drax jednak może, jakim trzymam kciuki w trójce, może coś będzie z niego więcej, ale przynajmniej dostaliśmy fantastyczną Mantis.
Tak.
Więc z tego rzeczy. A resztę postaci dalej uwielbiam, więc...
Tak, wiesz, to w żaden sposób nie jest idealna rzecz i nie musi być. Tutaj nie wszystkie żarty trafiają.
No i ale nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy. Payoff wątku Yondu. Czyli rozmawia z Mantis, wow, to jest dopiero zajebisty motyw.
Tak, ale wiesz co, to też jest taki typowy ten schemat tej właśnie świątecznej historii, że coś poznaliśmy jakąś historię.
Ale
na
nie znamy jej dobrze. No to jest totalny motyw w tym. Ale jednocześnie to idealnie pasuje do Yondu, tego gościa, który zgrywał zawsze tego twardego, co mówił, że zjemy cię coś
bo
tam.
Bo musiał, wiesz, on wiedział, że musi
przed
to zrobić.
Przed załogą musi grać, tak. Ale wiesz, że to był the best dad dla Petera, że to dlatego ten pogrzeb Yondu jest tak istotny w dwójce i dlatego jest jedną z najlepiej, najbardziej wzruszających scen. Kiedy on mówi, że mój ojciec nie śpiewał jak Hasselhoff, ale gwizdał jak anioł. I ten motyw cały, który jest z tym związany. Więc masz i motyw, w którym masz Yondu. Ale mało tego, to jest jeszcze tak zajebista klamra. Jak się okazuje, że pierwszy troll na kokpicie, skąd Yondu miał w ogóle całą tą manię zbierania tych małych troli i tak dalej. Bo pierwszy w życiu od syna dostał. Tak. Kurde, to jest zajebisty pomysł.
Tak, i ciągle Peterowi też tak zależy na tych jego pistoletach, nie?
Pierwsza rzecz, tak.
Od
Yondu dostał wreszcie te pistolety, ale mówię, pistolety to jest jakby ważna część, którą on zawsze ma, ale to jest takie, ale to, że Yondu, bo potem widzimy, on ma całą kolekcję tych. Może co roku dostawał później od Petera na święta je, nie? Może zaczął je zbierać od niego, czy coś takiego. Ale kurde, ta scena, jak oni siedzą na końcu, obaj są zadowoleni, to jest... I myślę sobie właśnie, że to, gdyby skończyło się na tym początku, to by ujęło jednak temu Yondu, którego poznaliśmy, drugą twarz w dwójce, nie? A tu nie, tu w pełni to jeszcze ją dokończyło.
Tak. I wiesz co, i tak właśnie jak mówiłem wcześniej, nie? Że to nie jest idealna rzecz. No nie wszystko tutaj, wiesz, trafia, humor to też jest rzecz względna, nie? Niektóre rzeczy, no, szczególnie z tym Draxem, nie są aż takie super, ale... Na koniec się czułem tak dobrze po obejrzeniu tego, po prostu, nie? Uśmiech od ucha do ucha i znowu miałem, wiesz, to poczucie w sercu, którego mi tak brakuje już od dawna, nie? Że wiem, za co kochałem MCU i za co dalej mogę je kochać i widzę, że dalej można z tym światem coś zrobić, nie? Co straciłem już nadzieję zupełnie i wiesz, trochę jak w przypadku Andora, który mi uratował Gwiezdne Wojny, gdzie już myślałem, że o dobra, to ja już na długi czas odejdę sobie od tego. Nagle wyszedł Andor, który zrobił wszystko dobrze, tak jak powinien. Tutaj tak samo, nie? To może nie jest wszystko idealnie, ale Ale mi tego było potrzeba. Tego dobra, które z tego płynie i zrozumienia postaci.
Czekam bardzo na trzecich Guardiansów. Dajcie mi więcej kosmo. Dajcie więcej kosmo, please.
Kosmo. Fajnie, że kosmo jest dziewczyną.
Tak, ale w grze miał papsy swoje. Miał męski głos, ale miał małe szczeniaczki, więc jakby whatever. Jest dalej sunią z rosyjskim akcentem.
Tak.
Ruin Christmas. No, i przynosi Kraglinowi prezent. I ma też...
Kraglin, ty mam łzy w oczach. W ogóle Kraglin jest piękny, jak się zamienia w tego Yondu coraz bardziej.
Tak, i masz motyw... jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Prezent Groota był zajebisty. Cała historia opowiadana do momentu, w którym Kraglin trzyma...
Trzyma Kraglina.
To jest ten moment, więc... W ogóle ten moment, jak oni się właśnie prezentami wymieniają wszyscy i widzisz, co każdy dostaje, jak Dragzor się dostaje tego swojego krasnala, jak właśnie, no najlepszy prezent to jest ramię Bakiego. Mówię, jak się zorientowałem, że to jest obecne ramię Bakiego, to po prostu padłem. Musisz sobie to wyobrazić, jak Baki wstaje, sobie super ramię z wibraniem i tak, kurwa, co? A może nie, może dostał wcześniej wpierdol i je stracił. Ja, jak ona trzyma to, ja myślałam, że kupiła mu wielką spluwę jakąś. Nie, jak daje mu ten prezent, patrzysz, nie, to jest dużo lepsze.
Jest.
No, także...
Nie, czuję radość, czuję szczęście.
Także to powoduje tylko jedno, mogę mieć duże problemy z Wakanda Forever. Mogę mieć wątpliwości co do jakości Ant-Mana, który niedługo już w kinach w końcu, po nowym roku. Ale... Wszystko wszystkim, Guardians of the Galaxy 3 to jest dalej film, na który czekam. Bo wierzę, że Gunn dowiezie na do widzenia. No. Także na tym będziemy kończyć. Dajcie znać, jakie wy macie przemyślenia po tym krótkim wholesome specialu. No i widzimy się przy kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się. Hej.